Ten poranek jest nietypowy, poranek z Krakowa. Marcin Makowski, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy i przegląd prasy bez prasy zrobimy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No to jak sobie poradzimy? Czyli po prostu przeglądamy to, co ma pan w głowie w tej chwili.
No tak, troszkę nas tutaj logistyka postawiła w stan gotowości. No tak to bywa w Krakowie, czasami rzeczy się robi na ostatnią chwilę, kioski pozamykane, ale widzieliśmy mniej więcej okładki, przynajmniej tych najważniejszych tygodników. No wydaje się, że jeżeli chodzi o te tygodniki utożsamione z prawicą, konserwatywne, czyli mój oraz Tygodnik w sieci, no to tutaj tematem dominującym bezapelacyjnie jest Donald Tusk i jego rzekomy powrót do Polski i scenariusz alternatywnej rzeczywistości, gdyby ten powrót się już wydarzył. Z jednej strony ma być to, jak chce Tygodnik w sieci, koszmar, z drugiej strony mój tygodnik pokazuje, że będzie to wizja otwarcia się na uchodźców, na ruchy progresywno-liberalne, LGBT. No i wszystko, co za tym idzie i polaryzacja, która będzie wkraczała w taką formę, nawet jeszcze nieobecną dzisiaj, bo gdyby się okazało, że taki scenariusz w sumie dosyć możliwy, w którym Prawo i Sprawiedliwość zachowuje władzę, ale na przykład hipotetycznie prezydenturę przyjmuje Donald Tusk, się wydarzył, no to trudno sobie nie wyobrazić, że ta polaryzacja dzisiaj, no to jest jednak jeszcze przedszkole w stosunku do tego, co by się wydarzyło, mając prezydenta, który by był, powiedzmy, niechętny w stosunku do rządu i jakby wtedy miał wyglądać scenariusz sprawowania władzy, no to już można tylko dalej puścić wodze fantazji. Z kolei Newsweek na okładce prezentuje wielką ośmiornicę, za którym stoi premier Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Beata Szydło. I tą ośmiornicą ma być właśnie afera wokół KNF i co za tym idzie afera finansowa wokół rządu Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ tak naprawdę, zresztą na to Konrad Piasecki zwracał uwagę na Twitterze, cała ta afera wokół Chrzanowskiego, Glapińskiego, Czarneckiego jest pozbawiona, jak dobra potrawa, jest pozbawiona tłuszczu, nie ma tej swojej podstawy, która by sprawiała, że jest kaloryczna i w tym sensie łatwo ją rozmyć, kiedy się okaże, że tutaj chodzi o jakiegoś bankiera, jakieś dla ludzi przeciętnych odbiorców mediów i polityki hermetyczne instytucje finansowe i dużo zawiłości. No więc Newsweek tutaj, a przeglądałem wczoraj już numer wieczorem, stara się stworzyć taką wizję, w której nie jest to afera jakiejś jednej czy dwóch osób, tylko afera rządu, władzy, afera korupcyjnego środowiska, które do tego doprowadziło. Tak to przynajmniej wygląda dzisiaj w tygodniku.
I pana zdaniem, czy ta narracja ma szansę powodzenia?
No wydaje się, że ona jest bardzo konsekwentnie suflowana, między innymi też przez Gazetę Wyborczą, która teraz dopisuje w dzisiejszym numerze z kolei senatora Biereckiego i jego powiązanie ze skokami, z getbackiem, z getinem, dokłada kolejną jakby cegiełkę do tej budowli i myślę sobie tak, no na pewno w interesie rządu jest maksymalne wyjaśnienie tej afery do podstaw, wręcz wypalenie jej rozgrzanym żelazem, jak to kiedyś mówił prezes Jarosław Kaczyński w przypadku innych afer i konieczności postępowania wobec nich. Tymczasem wydaje mi się, że oczywiście w interesie opozycji, która życzy wszystkiego najgorszego tej władzy, ale też w dużej mierze w przypadku tej afery po prostu znalazła istotną lukę w systemie sprawowania władzy. Komisja Nadzoru Finansowego musi być jak żona Cezara i tutaj nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, żeby po prostu nie założyć, że były tam rozmowy i spotkania, do których nigdy nie powinno dojść. Bankier w cztery oczy nie powinien z szefem Komisji Nadzoru Finansowego rozmawiać, jeszcze przy okazji niejasnych propozycji ewentualnych korupcyjnych, tego jeszcze nie wiemy, to bada prokuratura. Więc ta narracja ma szansę się przyjąć o tyle, o ile będą ku niej realne podstawy, jeżeli faktycznie władzę uda się połączyć z ogromnym skandalem ewentualnym korupcyjnym, bo na razie to o tych 40 milionach rzekomych słyszeliśmy, ale nie widzieliśmy dowodu na nie. No i chyba tak naprawdę od tego zależy przyszłość afery KNF i tego, jak Prawo i Sprawiedliwość z niej wyjdzie, albo ewentualnie będzie to gwóźdź do trumny.
Żadne nowe taśmy dzisiaj w mediach nie wypłynęły.
No właśnie dopiero się dzień zaczął, wypłynęły wczoraj. Wczoraj wypłynęła taśma TVP Info, ujawniło chyba rozmowę Grasia na temat tego, jak działały mafie VAT-owskie. I tam chyba padło takie stwierdzenie, tylko że to są taśmy powiedzmy wokół afery podsłuchowej, ale można to powiedzmy łączyć w jakąś szerszą narrację wojny na taśmy, prawda? pomiędzy rządem a opozycją, albo kręgami prawicowymi, a lewicowo-liberalnymi, jakbyśmy to tam nie chcieli tego definiować. Natomiast jeżeli chodzi o samą aferę z GetBacku, czy też tą sprawę, tam różnie można ją też nazywać, no dzisiaj chyba jeszcze nie. Nic przynajmniej nie zaskoczyło sobie do poranku.
Czekamy, dopiero poniedziałek, tuż po godzinie 9, a pana intuicja dziennikarska podpowiada panu, że Donald Tusk wróci na scenę polityczną w Polsce, czy nie?
Wydaje mi się, że jest to rzeczą oczywistą również na opozycji. Ostatnio miałem okazję z kilkoma dosyć wpływowymi osobami z Koalicji Obywatelskiej rozmawiać. Wszyscy oczekują tego powrotu, to jest jedna sprawa. Druga, że każdy ma świadomość, że Donald Tusk raczej nie zaryzykuje startu w wyścigu prezydenckim, w którym nie będzie miał pewności, czy wygra. Ale z mojej perspektywy to wygląda tak, że Donald Tusk, jeżeli nie wystartuje, to tak czy inaczej coś już przegra, ponieważ rozbudził tak wielkie nadzieje w tym obozie opozycyjnym, że każda jego decyzja, która by oznaczała pozostanie w Brukseli albo w ogóle wycofanie z tego wyścigu, przynajmniej wizerunkowo bardzo mu zaszkodzi, bo wszyscy już de facto, bo przynajmniej duża część tego obozu na to liczy. Dlatego Donald Tusk dzisiaj prowadzi dosyć ryzykowną grę. Nadal w oparciu o półsłówka, nadal w oparciu o pewne sugestie, o coraz wyraźniejszą grę polityczną w kraju. Tylko prędzej czy później trzeba będzie powiedzieć, przedstawić swoje karty. I tutaj może być problem, bo Donald Tusk raczej nie chce zaryzykować drugiej przegranej w wyborach prezydenckich.
W komfortowej jest sytuacji, bo najpierw są wybory do Europarlamentu, potem są wybory parlamentarne i dopiero potem prezydenckie, więc no po wyborach parlamentarnych dopiero musi podjąć decyzję.
Pod tym względem kalendarz wyborczy układa się bardzo korzystnie.
A w Krakowie co słychać?
Akurat dzisiaj nie ma smogu, więc fantastyczna pogoda, trochę śniegu, zaczyna się zima, pewnie kolejki wulkanizatorów, a poza tym tak na serio, no wydaje mi się, że Kraków dzisiaj budzi się po wyborach i widzi, że czasami wiele się musi zmienić, żeby wszystko pozostało takie samo. Słyszę, że ceny biletów mają podrożeć w komunikacji miejskiej. Dziwnym trafem nie słyszałem o tym przed wyborami.
Nie obiecywał tego prezydent.
No właśnie jakoś nie. Nie wiem dlaczego. Chociaż kandydat Łukasz Gibała obiecywał na przykład darmową zupełnie komunikację miejską w Krakowie. Więc to też jest takie do przemyślenia dla wszystkich wyborców na przyszłość. Jak ciekawe są wybory, jak to jest egzotyczny czas, w którym można obiecać rzeczy ze sobą sprzeczne, a jednocześnie jakoś one się godzą w tej przestrzeni, dopóki rzeczywistość się nie odzywa.
A jak to się stało, że tak wyraźnie przegrała Małgorzata Wasserman?
On zapewne jest w wielu części składowych. Jedną z nich to ta polaryzacja i nastawienie wyborców, to co widzieliśmy również w Warszawie i w większości miast wojewódzkich. Każdy tylko nie PiS, prawda? Już nie ma znaczenia, na ile merytoryczny jest kandydat, ale jeżeli on jest z PiSu, to głosuje się przeciwko niemu, co zresztą była też logika krakowskich wyborów. Łukasz Gibała, kandydat numer 3, który tam miał prawie 18% chyba wyniku w pierwszej turze, powiedział, że nigdy nie będzie głosował na współpracował z Prawem i Sprawiedliwością, a w drugiej turze oddaje głos nieważny, czyli sugestia, że mój elektorat może przejść jako mniejsze zło do profesora Majchrowskiego, a poza tym jeszcze, co o czym się też sporo mówiło, dużo wewnętrznych starć w krakowskim PiS-ie odnośnie miejsc do Rady Miasta, do Sejmiku Wojewódzkiego.
Kłócili się.
Co niestety jest jakąś cechą charakterystyczną być może dla roszad przedwyborczych wszystkich partii, ale w przypadku PiSu i partii władzy zawsze takie rzeczy widać wyraźnie i więcej one kosztują.
Bardzo serdecznie dziękuję za ten przegląd prasy, szczegółowy, choć bez prasy.
No taki wyrywkowy. No że następnym razem już zrobimy szeleszcząc papierem i gazetami.
Lepiej szeleścić czasami czymś innym. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Marcin Makowski, Tygodnik do Rzeczy, przejrzał z nami prasę, czyli z nami, czyli z Radiem Wnet. I teraz panowie pozwolą na zbiorowe przedstawienie, bo trzech dżentelmenów, trzech mieszkańców i obywateli Krakowa w naszym studio. Profesor Andrzej Waśko, redaktor naczelny dwumiesięcznika Arkana, Rafał Ślaski, prezes oddziału małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego i prezes zarządu Fundacji imienia Zofii Jana Włodków oraz Artur Wroński, nie prezes, właściciel. Dzień dobry panom.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry. Profesor Andrzej Waśko, dwumiesięcznik Arkana, jedno z najważniejszych pism w Polsce, chociaż nie trafia pod strzechy.
Nie trafia pod strzechy, ale jest czytane i było czytane przez całe pokolenie działaczy, polityków, ludzi dzisiejszych elit, którzy czasem w Krakowie pozostali, czasem z Krakowa wyjechali, czy to do Warszawy, czy to Brukseli. Bardzo się cieszę, że możemy teraz powitać Radio Wnet w Krakowie, gościnnym Krakowie.
Kraków jest miastem oczywiście gościnnym, choć miastem niełatwym dla przybysza z Warszawy. Dużo wąskich ulic, w których trzeba wiedzieć nie tylko którędy, dokąd dojść, ale kto przy nich mieszka i co myśli ten, który jest, tak?
Tak, tak. Ja często przebywam w Warszawie i muszę powiedzieć, że wniosek z tego jednoczesnego pobytu w Warszawie i w Krakowie jest taki, że w Polsce udają się tylko te przedsięwzięcia, w których wspólnie uczestniczą krakowianie i warszawianie, więc tym bardziej dzisiejsza audycja i otwarcie anteny radiowej w Krakowie jest dobrym znakiem.
A jakie są
dla nas wszystkich
rady redaktora naczelnego dla Radia Wnet? Którędy powinniśmy chodzić? Z kim powinniśmy rozmawiać?
No tutaj chodzi się od znajomego do znajomego, bo Kraków jest miastem małym i wszyscy się w taki czy inny sposób znają. Jest też bardzo znacząca, choć nie reprezentowana, czy nie do końca reprezentowana politycznie inteligencja krakowska orientacji konserwatywnej. Arkana są właśnie jakby dziełem tej części krakowskiego społeczeństwa. A warto też rzucić okiem na krakowską scenę medialną, bo my musimy samokrytycznie stwierdzić, że Kraków odczuwa pewien deficyt mediów o charakterze konserwatywnym. Mamy tutaj co prawda dwa dzienniki, ale one kiedyś były znacznie lepsze niż są dzisiaj. Także takie gorące medium polityczne, którym jest Radio Wnet, bardzo się w Krakowie przyda.
Czyli jest jakaś rola do odegrania. Coś możemy tutaj zrobić, jakąś misję możemy tutaj mieć.
Zdecydowanie to jest podtrzymanie dyskusji politycznej w Krakowie. To jest także pewien obszar publicystyki politycznej czy społecznej, który jest do zagospodarowania. Nikt go w tej chwili nie uprawia. I mam nadzieję, że to studio będzie właśnie miejscem takiej dyskusji.
Powiedział pan, że Kraków to jest małe miasto, bo każdy każdego zna. Czy zna pan siedzącego po pana prawej stronie Rafała Ślaskiego?
Najwyraźniej się znamy, jakkolwiek przypomnieliśmy sobie właśnie przed chwilą, z jakich okoliczności się znamy i tak to zwykle bywa. Jesteśmy tutaj w takim trójkącie starych szkół krakowskich, uniwersytetu. Tutaj naprawdę ścieżki, znamy każdy kamień i każdego człowieka. Może zmienił się jego wygląd na przestrzeni lat, ale po oczach można poznać, że to jest ten, a nie inny krakowianin.
Rafał Ślaski w dwóch zarządach, prezes zarządu Fundacji imienia Zofii Jana Włodków, to są ważne postacie krakowskiego życia?
To są bardzo ważne postacie, to znaczy to były bardzo ważne postacie. To jest kilka pokoleń tej rodziny, która mieszkała w Krakowie, rodziny profesorskiej, dwa pokolenia po męskiej linii profesorów rolnictwa, a po żeńskiej profesorów filozofii. Jednocześnie ziemianie, potomkowie Geców Okocimskich i ludzie, którzy bardzo dużo dla Polski zrobili, a jako podsumowanie swojego życia podarowali majątek dla fundacji, aby i napisali statut, według którego teraz próbujemy działać.
I fundacja ma czym się zajmować?
Jest przede wszystkim misja edukacyjna, misja archiwistyczna, czyli odziedziczyliśmy ogromne archiwa dotyczące ziemiaństwa, rolnictwa, filozofii, które będziemy rozszerzać i tutaj między innymi mamy możliwości, mamy budynek, w którym możemy kolejne archiwa przyjmować od rodzin, od prywatnych osób i potem udostępniać, będziemy dawać granty, będziemy dawać środki na to, żeby z tego powstawały prace. dotyczące też takiej plamy białej, czyli wkładu ziemiaństwa w rozwój Polski. A jest to bardzo często zniekształcane, chociażby w ostatnim liście Episkopatu Polskiego na stulecie odzyskania niepodległości. Dosyć taki wypaczony obraz szlachty, która wyniesione prosto z perelowskich szkół. I to po prostu tak jest. Nie możemy się na to obrażać, tylko trzeba to prostować. I poprzez działalność edukacyjną również. Od 5 lat robimy konkurs wiedzy o ziemiaństwie i dzisiaj zapraszam na godzinę 10:00. Robimy to wspólnie z IPN-em, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie i Fundacja imienia Zofii Jana Włodków. O godzinie 10:00 w przystanku historii IPN-u w Krakowie na ulicy Donajewskiego 8 będzie wykład pana doktora Macieja Rydla pod tytułem Ziemianie znani, nieznani. I robimy to w ramach konkursu ziemiańskiego od 5 lat, już jest ogólnopolski konkurs. W tym roku ma tytuł Do broni postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej. Bierze w tym udział coraz więcej młodzieży licealnej i szkół podstawowych i co roku jestem pod wrażeniem poziomu tych prac i zaangażowania młodzieży. Namawiamy szkoły, również współpracujemy z kuratorium, które bardzo nam pomaga w tej działalności.
A Polskie Towarzystwo Ziemiańskie jest liczne? Jak wielkie to jest towarzystwo?
Oryginalnie założyli to już w czasach powojennych, założyli to potomkowie ziemian, których jest coraz mniej, to środowisko jest coraz szczuplejsze, w Krakowie również, ale my głównie widzimy swoją rolę właśnie w edukacji, w otwieraniu się na młodzież. Tu nie tyle chodzi o przynależenie do tej warstwy, to nie chodzi o przynależenie do tej warstwy, tylko o kontynuację etosu ziemiańskiego i opieranie swoich działań o tą misję, która kierowała przez wieki właśnie wieloma wspaniałymi rodzinami. Chcemy przypomnieć tą historię po to, żeby edukować, więc otwarci jesteśmy głównie na młodzież.
A my jesteśmy otwarci, my, czyli Radio Wnet, otwarci na współpracę. Pewno Państwo się zorientowali, że w tym poranku dzisiejszym jakoś rysujemy, staramy się naszkicować przynajmniej, jak będzie wyglądać obecność Radia Wnet w Krakowie, w drugiej stolicy, gdzie nadajemy od tygodnia program Radia Wnet na 95,2. Bardzo serdecznie dziękuję. Rafał Ślaski, prezes zarządu Fundacji imienia Zofii Jana Włodków i prezes oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego był gościem poranka, a koło po prawej stronie pana kto siedzi?
No to jest kultowa restauracja i bar sałatkowy w Krakowie, czyli Chimera, czyli założyciel i właściciel Artur Wroński.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze. Ja przyszedłem się ogrzać tutaj troszeczkę tym ciepłem, jakie płynie z Radia Wnet i światłem nadziei i takich marzeń. I rzeczywiście widzę tu kolegów z roku 80, trochę są postarzali, ale ten błysk wokół się odbija. Także ja przyszedłem tutaj do ogrzewalni, tak jak ci tam na dole przyszli na wymyć się, bo jesteśmy w ogrzewalni takiej miejskiej. A ja tutaj troszkę wiary, takiej nadziei w możliwość rozszerzania prawdy. No i widzę, że tu redaktor dzielnie działa. A ja chciałem może się oderwać troszkę, żeby coś wrzucić do tego skarbczyka. To chciałem z rzeczy ponadczasowych i podkreślić tą stołeczność Krakowa, która jest jakby od 2 lat przywrócona. Bo chciałem opowiedzieć, przypomnieć, że mieliśmy wczoraj 2. rocznicę koronacji Pana Jezusa na Króla Polski. I ona była wczoraj, ta uroczystość aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, była wczoraj celebrowana w Łagiewnikach. Prowadził biskup Dzięga bardzo pięknie liturgię. Zgromadziło się około 1500 ludzi. Było oczywiście odnowienie tych ślubowań. Myślę, że mam nadzieję, że to nie będą takie ślubowania jak te, które nasze warstwy historyczne, czyli szlachta, jakby 350 lat temu zlekceważyły dosyć poważnie, co się źle do naszej ojczyzny skończyło jakby. Że to nie będzie kolejne zobowiązanie Polaków, które nie będzie podtrzymane. No ale mamy też różne wpływowe postacie, po dobrej stronie, bardzo wpływowych znajomych. Jeszcze chciałem wspomnieć o dzisiejszej takiej znajomej mocnej z dzisiejszego dnia, bo dzisiaj jest święto błogosławionej Salomei. To jest królowa halicka, węgierska, księżna piastowska i dzisiaj jest jubileusz 750-lecia jej śmierci. Pierwsza polska klaryska tu na świętego Andrzeja. Także no, o 17 jest msza święta ku jej właśnie u sióstr klarysek. Także zapraszam w imieniu Radia Wnet, myślę, że się nie obrazisz.
Nie.
Także tak, to jest jedno zaproszenie od świętej. Wspomnieliśmy o Chrystusie Królu.
I?
Jeszcze zostaje Litwin jeden, czyli papież zatwierdził Michała Giedroycia publiczny kult. To jest prastary święty pochodzący z tych Giedroyciów, z książęcej rodziny, spod Wilna, który tutaj przyjechał w XV wieku na studia i posługiwał przy kościele świętego Marka. Jego kult był starożytny, bardzo mocny w XV wieku, potem trochę osłabł, a teraz jakby się odzywa z powrotem.
Czyli mamy rozmaitych przewodników? Artur
Wroński? Nie. Salomea Giedroyć i oczywiście pod sztandarem Chrystusa Króla.
Ale ktoś musi nam o tym przypominać. I uczynił to Artur Wroński, który czy zna pan...
O, jak najbardziej. Wydawałem tego pana.
Wydawałem
temu panu pismo, nieczytelnie zresztą.
W jakich okolicznościach?
Z studenckiej rewolucji roku 80-81 kolega prowadził pismo literackie z ambicjami poważnymi wśród studentów filologii polskiej, a ja byłem technicznym. Na miarę swoich możliwości, niestety marnych, usiłowałem te płody ducha wspaniałe drukować.
Tytuł Gołębnik.
Pismo Gołębnik, tak.
To też pan zna. Oczywiście. To pismo, tak?
No, któż by nie znał.
Oczywiście, mam to przed oczami.
Czyli to jest redakcja tego pisma?
Tamci są z filologii polskiej, ja byłem filozofem, redaktor, tak jak redaktor.
Krakowian, tam są przedstawiciele czterech redakcji, także ja byłem w innym piśmie.
Adam Kalita jest radnym miasta Krakowa. Czy dobrze się jako radny sprawuje? Pytanie do Artura Wrońskiego.
To ja zręczny unik, bo ja mieszkam w Zabierzowie. Tak? Śledzę radę
profesor
gminną zabierzowską.
Zawsze dobrze się sprawował, więc chyba dobrze.
No to co słychać w tym politycznym Krakowie?
No na razie nic nie słychać, ponieważ nowa rada jeszcze nie została zaprzysiężona. Będzie... Ten akt nastąpi w środę najbliższą o godzinie 12. Zakończyła pracę poprzednia rada, no i zobaczymy. Sytuacja jest na pewno bardziej skomplikowana niż 4 lata temu, ponieważ więcej, tak się wydaje, więcej klubów radnych będziemy mieli w Radzie Miasta i kwestia sojuszy jest nieznana na dzień dzisiejszy. Także nie wiem, co będzie. Będziemy wiedzieć w środę. Będziemy wybierać nowego przewodniczącego rady. Prezydent przedstawi propozycje swoich zastępców. Na razie to tylko są nieoficjalne informacje. Trudno powiedzieć, co się będzie działo.
Marcin Makowski, dziennikarz Tygodnika do Rzeczy, powiedział, że mogą wzrosnąć ceny biletów w Krakowie. To jest intuicja dziennikarska oparta o... O coś, czy tak się zdarzy, czy nie?
Może się tak zdarzyć, ponieważ no, zakończyły się wybory tak, jak się zakończyły. Przed wyborami prezydent Jacek Majchrowski nie wspominał o takim fakcie, że może nastąpić wzrost cen biletów. Jak tylko wygrał, no to ogłosił, że jest taka propozycja. Ja raczej wątpię, żeby Rada Miasta Krakowa przychyliła się do tego projektu, ale trudno powiedzieć. Wydaje się, że przynajmniej jeżeli chodzi o bilety te okresowe, to tu cena nie powinna iść w górę, natomiast może to dotyczyć biletów jednorazowych.
A jaka jest kondycja finansowa miasta?
Od wielu lat nie najlepsza. Kraków ma bardzo duże zadłużenie. Ono de facto nie spada, utrzymuje się na stałym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o MPK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, no to miasto dokłada około 100 milionów złotych rocznie. Z jednej strony to jest kwestia nowego taboru, który został zakupiony, z drugiej to także to już może nie duże kwoty, ale one dotyczą zwolnień z opłat. To dotyczy na przykład w Krakowie młodzieży, dzieci i młodzieży do końca szkoły podstawowej, które jeżdżą w Krakowie bezpłatnie.
W Warszawie woda płynąca z kranów jest zdatna do picia, a w Krakowie?
Prezydent i chyba badania twierdzą, że jest jedno z najlepszych w Europie. Ja bym tu nie przesadzał, natomiast myślę, że warto tu powiedzieć, że rzeczywiście ta woda jest dobra, można ją pić. Jest kwestia w Starym Mieście starych rur i tu mogą być pewne niebezpieczeństwa.
No ale to rury kiedyś będzie można wymienić. Dobrze, to o tych wszystkich sprawach będziemy rozmawiać w Radiu Wnet, które poruszyliśmy. Bardzo serdecznie dziękuję panom za wizytę w poranku. Andrzej Waśko, profesor, szef wydawnictwa Arkana, redaktor naczelny. Rafał Ślaski, Towarzystwo Ziemiańskie, Artur Wroński, właściciel i radny Adam Kalita, znajomi. Oni, panowie się znają, no i też się przyznam, że też jakoś się znamy, prawda? No to dobrze, to poranek wnet kontynuujemy. Jest godzina 9:35.